Sekcja komentarzy w Radiu Z. Na pierwsze podsumowanie tygodnia zaprasza Maciej Bąk.
Żelazna kopuła obroniła Izrael, więc podobna konstrukcja ma chronić Polskę. Chce tego premier Tusk. Prezydent Duda kręci jednak nosem, za to bardzo chętnie ściska dłoń Donalda Trumpa. Równie chętnie Mateusz Morawiecki jedzie na antyunijną imprezę w Brukseli. To tej Brukseli, z której właśnie dostaliśmy największy przelew w historii. Kamiński i Wąsik dostają zarzuty za pojawienie się w Sejmie, a nie za Pegasusa. Tego Pegasusa, którego używano nawet do inwigilacji mobbingowanych funkcjonariuszek żandarmerii wojskowej. We Wrocławiu i Krakowie wyborczy ból głowy. Mieszkańcy wciąż nie wiedzą, czy głosować na dżumę, czy cholerę. Ja nazywam się Maciej Bąk, jestem dziennikarzem Radia Z, a to jest sekcja komentarzy, czyli pierwsze podsumowanie tygodnia. Witam serdecznie w studiu Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego gościnie. Kamilę Biedrzycką, Ekspres Biedrzyckiej.
Dzień dobry.
I Annę Wittenberg, Dziennik Gazeta Prawna.
Dzień dobry.
Mamy też gościa zdalnie, Marcin Makowski. Wprost obecnie, tak? Afiliacja, możemy tak powiedzieć. Wolny strzelec, ale wprost.
Możemy tak powiedzieć.
Wprost wolny strzelec.
Tak jest. Bardzo, bardzo fajnie, że Marcin z nami jest, bo będziemy właśnie między innymi mówić o Krakowie i tym bardzo skomplikowanym wyborze, przed jakim stają krakowianie, a być może sprawić, że ten wybór będzie może trochę prostszy. Może nam to trochę rozjaśnisz, bo to jest historia, no, która wymaga tego, żeby jeszcze raz przed drugą turą o tym porozmawiać. Ale w związku z tym, że jest to pierwsze podsumowanie tygodnia, to zaczynamy od tego, od czego ten tydzień się zaczął.
Poniedziałek.
Oczywiście dla politycznej polskiej banieczki zaczął się od wielkiego kaca po Jacku Protasiewiczu, ale postanowiłem, że porozmawiamy o czymś innym, więc tych, którzy czekali na odwołanie pana wicewojewody, to informuję, że został odwołany i na tym ten temat kończymy, bo zadziały się też inne rzeczy. Mam wrażenie, że pan Protasiewicz trochę przykrył największy w historii przelew z Unii dla Polski, a może to nie do końca wina pana Protasiewicza, tylko tego, że już się nam trochę ten temat opatrzył. Do Polski wpłynęło 26 miliardów 964 miliony złotych. To jest największy jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii Europejskiej do Polski w czasie naszego 20-letniego członkowstwa, powiedziała w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dlaczego, skoro to są tak ogromne pieniądze, a w zasadzie to jest tylko zapowiedź ogromnych pieniędzy, właściwie ja jak przygotowywałem wczoraj cały program, to trochę wykopałem tego newsa z czeluści, bo mało kto na to zwracał uwagę. Trochę ten temat już nam się opatrzył i nie dało się z tego odtrąbić większego takiego propagandowego sukcesu rządu, który przecież z pieniędzmi unijnymi na sztandarach, no, szedł do wyborczego zwycięstwa.
Ja myślę, że to KPO już trochę się opatrzyło. To znaczy mówimy o tym dużo i jest to dosyć niezrozumiały temat, bo jest trudny. Są kamienie milowe, są jakieś tam rzeczy do spełnienia, zanim dostaniemy pieniądze. Myślę, że dlatego trudno jest o tym rozmawiać. Natomiast czy ten przelew jest takim wielkim sukcesem? Pamiętajmy, że my te pieniądze musimy wydać do 2026 roku i wielkim teraz zadaniem dla rządu jest wynegocjowanie tego, żeby je można było wydawać trochę dłużej, bo my przez to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie był w stanie tych pieniędzy uzyskać, po prostu jesteśmy bardzo, bardzo opóźnieni w wydawaniu ich.
Więc możemy się cieszyć, że one są, a potem się okaże nagle, że część z nich zniknie z tego powodu, że właśnie nie będziemy mieli kiedy ich wydawać. Ja przeczytam, jaki mniej więcej ma rząd plan na to w kontekście kolejnego pytania. Czyste powietrze, ponad 1,6 miliarda złotych. Dostęp do bardzo szybkiego internetu, ponad 720 milionów. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ponad 570 milionów. Wsparcie MŚP w rolnictwie, ponad 250 milionów. Nowe miejsca w żłobkach, ponad 200 milionów złotych. Wymieniam te liczby i te dziedziny życia, bo tak się zastanawiam, czy te pieniądze pozwolą rządowi uciec z takiej wizerunkowej zadyszki, w jaką wszedł teraz po wyborach samorządowych, w jakiej cały czas trwa, w jakiej może wciąż trwać przed wyborami europejskimi.
Po pierwsze, nie mam poczucia żadnej wizerunkowej zadyszki. Oczywiście są problemy, które zawsze rząd miał, ma i mieć będzie. Oczywiście możemy teraz zastanawiać się nad tym, jak idzie współpraca pomiędzy Trzecią Drogą a Koalicją Obywatelską, jakie problemy Trzecia Droga droga, żeby celowo odróżnić się w eurowyborach, teraz stwarza kolejne kłopoty zwane kwestiami światopoglądowymi, ale zostawmy to na boku, bo ty użyłeś takiego bardzo znamiennego słowa pod tytułem sukces propagandowy. Może z tego powodu nie mówiło się o tym tak bardzo dużo, bo to nie jest sukces propagandowy, tylko to jest sukces realny. I to rzeczywiście jest doprowadzenie sprawy do końca, która była obiecywana, a umówmy się, i tu być może być element tej zadyszki, niewiele takich odhaczonych rzeczy na koncie rząd Donalda Tuska ma, ale bez wątpienia to są pieniądze gigantyczne. A dlaczego tak dużo się o tym nie mówiło? No z tego powodu, że jest to, tak jak pani redaktor wspomniała, kwota absolutnie abstrakcyjna, z której tak naprawdę trudno wyuszczyć bardzo duży konkret.
Za duże pieniądze, żeby o nich mówić w taki sposób bliski człowiekowi.
I za mało to jest też taki trochę kamyczek do naszego dziennikarskiego ogródka. Być może to jest nasza wina, że my trochę za mało tłumaczymy, na co to wszystko może się przełożyć, że na konkretne przedszkola, na konkretne żłobki, na konkretne drogi, mosty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że z biegiem czasu, kiedy te inwestycje rzeczywiście już zaczną się pojawiać, te tablice sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, to ten sukces będzie odczuwalny w poszczególnych gminach, miastach, miasteczkach i tak dalej. A poza tym to będzie zawsze, szczególnie teraz też w kampanii do Europarlamentu, taki argument pod tytułem obiecaliśmy, załatwiliśmy. I sądzę, że rzeczywiście też jest bardzo istotne to, aby udało się o co najmniej rok, bo o to na razie rząd będzie wnioskował, wydłużyć czas realizacji tych inwestycji, ale jakoś tak mi się wydaje, że gdyby nie było już obietnicy powodzenia tego wydłużenia o rok, to w ogóle nikt by o tym na razie nie mówił, więc to będzie pewnie kolejny taki kroczek pod tytułem załatwiliśmy pieniądze, a teraz załatwiliśmy to, żeby można je było wydawać przez dłuższy czas. Więc ktokolwiek, jakkolwiek nie podejdzie do tej sprawy, to no chyba nikt rozsądny nie powie, że to nie jest dobra informacja dla nas wszystkich. No,
dobra jest zdecydowanie. Pytanie, na ile rząd przekuje sobie te informacje w rosnące słupki poparcia, nie wiem, czy przed wyborami europejskimi, bo w kontekście tej zadyszki ja myślałem o tym, że te pieniądze mogą pomóc być może ratować rząd przed przyszłymi kryzysami albo aktualnymi, na przykład, żeby te pieniądze w jakiś sposób ulżyły rolnikom, o ile w ogóle część rolników da się uspokoić, czy na przykład powstrzymać no, niechybne przyszłe protesty chociażby w górnictwie, albo też pomóc rozwiązać problem z mieszkalnictwem, który właściwie wciąż jeszcze jest nieruszony. Marcin.
Myślę, że to za dużo jest elementów, które miałyby te pieniądze połatać, aby można było z nich zrobić jakiś taki złoty środek, takie remedium na ewentualne przyszłe kryzysy rządowe. Bo te obszary, o których powiedziałeś, one są dobrze zdiagnozowane. To jest rolnictwo, bardzo duża słabość koalicji rządzącej, co widać było po wynikach wyborów samorządowych i poparciu, które rolnicy udzielili masowo niemalże Prawu i Sprawiedliwości. To kryzys mieszkaniowy w Polsce. Zapewne jeszcze służba zdrowia czy kwestie demograficzne. To są te takie palące problemy dzisiaj, ale KPO nie jest w stanie na nie odpowiedzieć wszystkie, bo nie jest to przede wszystkim fundusz do zasilania kampanii wyborczych. Tak? To ma być fundusz rozwojowy całego państwa. Jeżeli będzie w taki sposób wykorzystywany, to będzie to kontrskuteczne, bo on ma też pewne limitacje, ograniczenia. Są pewne ramy ustalone w KPO, na co można te pieniądze wydawać, między innymi na zieloną transformację. To nie jest popularny w tej chwili postulat. Nawet myślę, że w elektoracie, przynajmniej części elektoratu koalicji obecnie rządzącej. Dlatego tak wiele znaków zapytania powoduje, że te środki, chociaż na pewno jest to bardzo dobra informacja dla Polski i są bezprecedensowo wysokie, na razie nie mają przełożenia na taki polityczny game changer. Oczywiście minister Pełczyńska na Łęcz mówi, że rząd będzie się starał błyskawicznie przygotować te korekty, aby jeszcze przynajmniej część tych wniosków przed wyborami europarlamentarnymi mogła być procedowana albo w ogóle weszła w ten tryb. Zapewne będzie przedłużenie tego terminu, ale ponieważ nie ma jeszcze tego przysłowiowego kartonowego czeku, który można pokazać w mediach z jakąś kwotą na jakiś konkret, a wybory samorządowe już za nami, więc ten kontekst używania tych pieniędzy wyborczo również przepadł, no to być może dopiero długofalowo będzie można to przełożyć na sukces rządu przy następnych wyborach parlamentarnych. No i z tego chyba powodu po prostu na razie rozmawiamy o tym mało, może za mało, ale media czy odbiorcy mediów lubią konkrety. Na razie jest po prostu więcej Więcej jest niewiadomych niż konkretów. No i chyba dlatego tak banalnym wytłumaczeniem bym to spuentował.
No ale faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś programy, które zawierają sobie duże pieniądze, to faktycznie już w trakcie naszej rozmowy już się pojawiło słowo czeki, już się pojawiło rozgrywanie tego wizerunkowo. Trochę to jest to, do czego się przyzwyczailiśmy, a przecież to będą pierwsze pieniądze, które będą wydawane pod okiem Europejskiej Prokuratury, więc tutaj nawet jeżeli obecny rząd będzie chciał troszkę, nie wiem, skusić się tym, jak próbował PiS propagandowo rozgrywać takie rzeczy.
Ale minister finansów Andrzej Domański już powiedział, że kończymy z polityką tekturowych czeków. W związku z tym nie sądzę, żeby to było rozgrywane w ten sposób. Znaczy ja myślę, że rzeczywiście nie będzie tutaj propagandy, tylko będzie robota. A przynajmniej mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało.
Aniu, a chciałbym zapytać, bo to twój rejon zainteresowań dziennikarskich, bo właściwie w tej drabince to na drugim miejscu jest ten dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Faktycznie jest taka rzecz, że jest to pilna sprawa i dużo osób to odczuje?
Znaczy, wypełnianie białych plam jest bardzo trudne, bo to chodzi o to, że łatwo jest doprowadzać internet i szybki internet tam, gdzie jest dużo infrastruktury. I chodzi o tą ostatnią milę, która jakby jest bardzo droga. Tak jak ktoś buduje dom na końcu drogi, no to wiadomo, i ma 1,5 kilometra do ostatnich sąsiadów, no to wiadomo, że doprowadzenie tego internetu jest trudne. Jest trudne tam, gdzie są góry, gdzie są jakieś ukształtowanie terenu, gdzie właśnie jest niska gęstość zaludnienia. I to jest duże wyzwanie dla tego rządu, żeby to dopiąć. Też jest tak, że pojawiają się pomysły, żeby tego nie robić światłowodami, tylko w jakiś inny sposób, przy użyciu sieci szerokopasmowej, także myślę, że te pieniądze są tutaj potrzebne, bo musimy mieć świadomość, że to są po prostu bardzo drogie inwestycje i tutaj patrząc sobie z Warszawy, gdzie jakby dostęp do szybkiego internetu jest wszędzie, to ciężko sobie wyobrazić, że jakby są takie miejsca. Ja mam działkę w takim miejscu, które jest białą plamą internetu i jakby jak sobie wyobrażam, jak trudno jest tam doprowadzić szybkie połączenie, to tak, trudne i drogie. Jest ogromnym wyzwaniem. Też dla ludzi, którzy tam mieszkają z kolei, przekładałoby się na ich jakość życia. W związku z czym to jest jeden z tych priorytetów.
Będziemy zdecydowanie patrzeć drukarnią na ręce, czy czasem nie drukują rządowi jakichś czeków przy okazji.
Tekturowych.
Tak, one chyba już działają. Na dziennikarzy, na mnie przynajmniej jak płachta na byka. Wszelkie duże tekturowe rzeczy. Chyba, że jest to bon dla wygranej naszych słuchaczy, to wtedy może jeszcze. Będzie na pewno jeszcze o środkach z KPO sporo, jak będą właśnie wydawane, rozdzielane. A my teraz przejdźmy do tematów, w których Unia się również pojawi, ale będzie tam trochę o tych, którzy za bardzo tej Unii nie lubią.
Wtorek.
Andrzej Duda we wtorek poleciał do Stanów Zjednoczonych. Spotkał się tam m.in. z Donaldem Trumpem. Spotkanie, które odbyło się w mieszkaniu byłego amerykańskiego prezydenta w Trump Tower, trwało 2,5 godziny. Polski prezydent Andrzej Duda po kolacji powiedział, że to było przyjacielskie spotkanie w bardzo miłej atmosferze. Wizyta Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa budzi pewnie takie różne emocje, ale mam wrażenie, że politycy z każdej strony przyznają, że w obecnej sytuacji międzynarodowej takie mimo wszystko po części wspieranie jednego z kandydatów w walce o urząd prezydenta USA mimo wszystko się opłaca, bo Polska jest w takiej, a nie innej sytuacji, a sytuacja międzynarodowa generalnie jest bardzo trudna i my jesteśmy trochę w centrum. Jak oceniasz decyzję Andrzeja Dudy, żeby takie prywatne, no w cudzysłowie mocno prywatne spotkanie z Trumpem odbyć?
Myślę, że jeżeli patrzymy na ten interes geopolityczny, który Polska ma, no to jeżeli kogoś mamy przekonywać co do naszych racji, no to dzisiaj Republikanie, zwłaszcza Donald Trump, są tymi osobami, którym należy pokazywać perspektywę Europy Środkowo-Wschodniej, bo oni ewidentnie odpłynęli od tego punktu widzenia, który przynajmniej Trump częściowo prezentował podczas swojej pierwszej kadencji, być może będzie druga, jest stąd ta wizyta, czyli przedryfowano w kierunku izolacjonizmu, tego koszmaru Europy Środkowo-Wschodniej.
I trochę na Pacyfik, prawda?
Tak, oraz przekierowuje się siły też takie czysto koncepcyjne w amerykańskiej polityce na myślenie o potencjalnym konflikcie o Tajwan. A więc do kogo mamy jechać z taką misją, aby pokazywać punkt widzenia naszego regionu, jak nie do Trumpa, który sondaże pokazują, ma bardzo duże szanse na powrót do Białego Domu. Oczywiście można można mieć jakiś taki absmak, tak, związany z tą wizytą, bo słyszymy wszyscy, co Donald Trump mówi teraz, że będzie zachęcał wręcz Rosję do ataku na państwa NATO, które nie płacą 2% PKB na swoją obronność. No to były słowa skandaliczne, ale jeżeli mówimy o potencjalnym ponownie prezydencie największej potęgi militarnej NATO i również prawdopodobnie największej potęgi militarnej świata, bo tutaj oczywiście zdania mogą być podzielone co do Chin, to wydaje mi się, że tutaj tylko i wyłącznie skuteczność tego przekazu jest miernikiem tego, czy ta wizyta była potrzebna, czy nie. Ja myślę, że ona większe emocje wzbudziła w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście zwrócono na nią uwagę, nawet w programach satyrycznych. Sobie pozwolono na takie niewybredne żarty z nazwiska polskiego prezydenta i takiej piosenki...
Duda, Duda.
Tak, Duda, Duda Day. Natomiast to są jakieś didaskalia, elementy poboczne. Politycy różni, można powiedzieć, różnej proweniencji, od Wielkiej Brytanii po Argentynę do Donalda Trumpa jeżdżą na takie spotkania. Rządy w większości państw utrzymują jakieś relacje z gabinetem Donalda Trumpa właśnie na tej zasadzie, że liczą na to, że być może to będzie przyszły prezydent, ale nawet nie chodzi tutaj o obstawianie kandydata, po prostu to jest czysta pragmatyka. Rząd może robić jedno, prezydent może robić drugie. Najważniejsze, aby te przekazy były synergiczne, o tym mówił Donald Tusk, że my jedziemy, jeżeli już do Ameryki, to zawsze z tym samym przekazem, jeżeli chodzi o obronność. I mam nadzieję, że taka będzie konkluzja tej wizyty, bo raczej na to, że się spotkał prezydent Polski z byłym prezydentem USA, co do zasady chyba narzekać nie możemy, bo dobrze przynajmniej, że takie kontakty są. Pytanie, jaki pożytek z nich wyniknie.
Pożytek jest bardzo prosty. To znaczy za chwilę będzie tam głosowany pakiet pomocowy dla Ukrainy kolejny i każda forma nacisku czy każda forma lobbingu za tym, żeby Amerykanie przekazali pomoc dla Ukrainy, jest ważna i potrzebna. I tutaj, jeśli chodzi o ocenę wizyty prezydenta Dudy u Donalda Trumpa w Stanach, no to jakby pozytywną opinię też wystawił Radosław Sikorski, który, jak tak rozumiem, no, nie należy do fanów prezydenta Dudy. Co więcej, on powiedział u Moniki Olejnik, że rząd dał prezydentowi mandat do rozmów na konkretne tematy.
Poprosił, żeby poruszył dane kwestie, prawda?
No tak, w związku z czym ocenianie tej wizyty z takiego punktu widzenia, że Donald Trump nam się nie podoba, albo no nie wiem, brzydzimy się, albo jest taki po prostu odpychający, to w ogóle nie jest ta kategoria, w której poważni ludzie powinni dyskutować, bo poważni ludzie dyskutują o tym, że Amerykanie mogą dać pieniądze Ukrainie, albo jej nie dać. No i teraz w naszym interesie jest to, żeby pieniądze amerykańskie na Ukrainę popłynęły. Kropka.
I one mogą faktycznie zostać przyklepane przez kongres za parę dni. Oczywiście wychodzi na to, że to raczej nie ze strony Donalda Trumpa wyszedł ten ruch, tylko od przewodniczącego, który ryzykuje swoim stanowiskiem.
No tak, ale to jest człowiek Trumpa, więc trzeba o tym pamiętać i trzeba pamiętać też o tym, że głosowanie w Izbie Reprezentantów nad tym pakietem pomocowym w wysokości 61 miliardów dolarów, te decyzje zapadły przed wizytą pana prezydenta Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa. W związku z tym naprawdę nie twórzmy związku przyczynowo-skutkowego, że tutaj wizyta pana prezydenta sprawiła, że nagle Izba Reprezentantów zaakceptuje pomoc dla Stanów.
Znajdą się tacy, którzy wymyślą taki związek.
To jest po pierwsze. To bez wątpienia. Na pewno będzie to Marcin Mastalerek. Natomiast druga sprawa to jest oczywiście bardzo budujący moment, w którym rzeczywiście rząd i premier Donald Tusk i Radosław Sikorski jako szef MSZ-u zachowali z taką dużą wstrzemięźliwość w komentarzach, mówiąc, że to nie jest moment na krytykę takiej wizyty, bo nasz przekaz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, musi być, jak ta potocznie rzecz ujmując, jedna pięść. Natomiast pojawiły się te wątki poboczne dotyczące tego, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie są efekty tej rozmowy. Jest jakiś krótki, lakoniczny komunikat dotyczący tego, że poruszono kwestię Ukrainy, Bliskiego Wschodu i tyle. Natomiast jakie są te owoce spotkania, o których mówił minister Kolarski, prezydencki minister. Ja nie wiem. Nie wiem, może państwo wiedzą. Ja nie wiem, bo
pytanie, czy będą
nie
to owoce smaczne
konkretów
dla Polski, czy smaczne dla osobiście Andrzeja Dudy?
Po trzecie, kwestia rozpatrywania osobowości Donalda Trumpa pod kątem polityka, którego w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek momencie można uderzyć w kwestie ideologiczne serca, rozumu politycznego, jest bez sensu, według mnie rzecz jasna, ponieważ to jest polityk wyłącznie transakcyjny. To jest człowiek, który jest z biznesu, on nigdy z tego biznesu biznesu nie wyszedł, nawet jako amerykański prezydent i teraz kandydat być może na drugą kadencję. To u niego jest coś za coś. Znaczy tam nie ma żadnego poczucia, że Europa Środkowo-Wschodnia jest w zagrożeniu. Poza tym nie zapominajmy o tym, że to jest człowiek, który wielbi Władimira Putina i mówił o tym dość wprost i niejednokrotnie.
Który... I Andrzej Duda nie przekona go do zmiany zdania.
Nie przekona go do zmiany zdania i uważam mimo wszystko, że spotkanie się w takich okolicznościach i w tym momencie jest ingerencją polskiej głowy państwa w przebieg kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. I uważam, że cała ta wizyta tak naprawdę była obudowaniem tylko momentu spotkania z Donaldem Trumpem, bo przecież tam tak naprawdę nie było żadnych innych ważnych rozmów, łącznie z Kanadą.
Takie już... preteksty zostały
tak,
wybrane.
Tak, tak. I już, już ostatnia rzecz. Pamiętajmy, że pan prezydent Andrzej Duda miał już chrapkę na to, żeby z Trumpem rozmawiać podczas tej wizyty marcowej, kiedy z Donaldem Tuskiem był u Joe Bidena.
Ale wtedy uznałem,
tylko
że
wtedy
jednak
był po prostu oficjalny komunikat ze strony administracji bidenowskiej, że przepraszamy bardzo, ale w tym momencie no to spotkanie z Trumpem jednak nie. Natomiast dam sobie głowę obciąć, że ono już wtedy było planowane. W związku z tym oczywiście ja nie mówię, że trzeba tutaj rwać włosy z głowy i twierdzić, że to jakaś absolutna dyplomatyczna wpadka. Natomiast protokolarnie według mnie nie było to dobrze zorganizowane.
Trzeba też powiedzieć, że Donaldowi Trumpowi przyda się ktoś inny niż Viktor Orban z takich wysoko postawionych polityków, który chciałby się z nim spotkać.
No, a jakoś chciał ostatnio tylko Orban. No, jeszcze Cameron, ale to trochę inna liga już w tej chwili, jeżeli chodzi o...
Orban, no to nie jest tak, że Donald Trump jest, nie wiem, politykiem wyklętym w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że moment, w którym jesteśmy w polskiej dyplomacji, moment, w którym bardzo krótkim odcinku czasu zarówno polski premier, jak i prezydent spotykają się z prezydentem Bidenem, a potem polski prezydent spotyka się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a być może następnym, to raczej nie jest nic złego. Znaczy fakt, że mamy takie dojścia i takie kontakty raczej pokazują, że Polska przynajmniej deklaratywnie ma jakąś sprawczość w tej polityce amerykańskiej na niewielkim poziomie, ale jednak ma. Wolę mieć takie dylematy niż takie, że w ogóle tego dostępu do głów państwa Stanów Zjednoczonych nie ma.
Tylko pytanie, gdzie ta sprawczość? Bo ja jej nie widzę. Znaczy samo spotkanie nie jest efektem sprawczości.
Będzie można tak. Różne...
Oby. Ja naprawdę bardzo trzymam za to kciuki i bardzo na to liczę, żeby ta sprawczość się ukazała nam.
Różne pozytywne skutki, jak się pojawią, będzie można powiedzieć, że są to skutki wizyty prezydenta Dudy. Słuchajcie, doszliśmy w sumie do konsensusu, że to nie był zły ruch. Ale czy jesteśmy w stanie przekonać kogokolwiek z nas, że dobrym ruchem jest pojawianie się Mateusza Morawieckiego na konferencji National Conservatism w Brukseli, która zresztą została odwiedzona przez policję, nasłaną przez władze miasta?
Ona nie została odwiedzona, tylko została przerwana, to znaczy, bo ci policjanci tam weszli i powiedzieli, że z tego, co czytałam, tak, że można wyjść, ale już nie można wejść, że to jest koniec. I taką
decyzję... ledwo się odbyła, przecież tam prawie była odwołana
bo nie mogli znaleźć miejsca.
No przede wszystkim przypomnijmy naszym słuchaczom, kto tam brał udział poza Mateuszem Morawieckim, takie znamienite osobowości.
Znamienite.
Jak Viktor Orban właśnie. Towarzystwo. Jak Eric Zemmour, człowiek o wiele skrajniej na prawo od Marine Le Pen, absolutnie bardzo na prawo, czy chociażby Nigel Farage, czyli ojciec chrzestny Brexitu. No i tam nasz Mateusz Morawiecki, ten z tego centroprawicowego, rozsądnego podobno skrzydła Prawa i Sprawiedliwości, co on tam robił? Właściwie co on chciał osiągnąć?
A co chciał osiągnąć w grudniu 2021 roku, zapraszając proputinowskich polityków na kilka tygodni przed atakiem Rosji na Ukrainę, wiedząc już od wywiadu amerykańskiego, że mieliśmy wszyscy na ten temat wiedzę. Znaczy, no przestańmy się oszukiwać. Znaczy, polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze idzie wyłącznie w jednym kierunku, idzie w kierunku bardzo antyeuropejskim i naprawdę przestańmy tutaj już opowiadać o jakiejś utracie suwerenności i tak dalej. To jest po prostu polityka skrajnie antyunijna i wydaje mi się, że ona będzie narastać w tej swojej antyunijności w ramach upływu czasu w kontekście kampanii do Europarlamentu. Natomiast no, rzeczywiście spotkanie z tymi ludźmi jest, ja też nie chcę nadużywać słów, natomiast skandaliczne chyba, bo jeżeli ściskamy sobie rękę i przybijamy piątkę i ramię w ramię występujemy z takim człowiekiem jak Nigel Farage, ja sobie nawet znalazłam cytat specjalnie, wiedząc, że będziemy o tym rozmawiać, z Nigela Farage'a, który po pierwsze, pamiętajmy, że był galopującym przeciwnikiem rozszerzenia Unii Europejskiej i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, to jeszcze w 2013 roku mówił, dlaczego Wielka Brytania miałaby dawać cokolwiek Polsce? Dlaczego miałbym dać wam pieniądze na nową linię metra w Warszawie? Dlaczego nie pomagać Afryce albo Indiom? Ja nie chcę być w Unii z Polską. I teraz były premier polskiego rządu, który twierdzi, że jednak w tych strukturach unijnych chce zostać, ramię w ramię rozmawia z Nigelem Farage'em i to nie na zasadzie dyskusji i uświadomienia mu, stary, opowiadałeś głupoty, tylko jakiegoś wspólnego frontu. I wydaje mi się, że najlepiej sprawę podsumował Paweł Kowal, który stwierdził, że to jakiś nowy Putin... Putintern, tak, dokładnie. Takiego sformułowania użył. No, przykre, smutne, zresztą sama atmosfera wokół tej imprezy chyba pokazywała, jaki to jest rodzaj politycznego spotkania.
Widzisz, Aniu, w tym jakiś sens, czy bardziej po prostu Mateusza Morawieckiego już mało kto zaprasza, to przyjmuje zaproszenia nawet od takich ludzi?
Dobrze, już się opanowałam. Chodzi o to, że jakby ja bym chciała wlać trochę sensu jednak w to spotkanie, jakby nie oceniając go, okej? Okay? Zobaczcie, że to może być pierwszy europarlament, w którym frakcje konserwatywne mogą zdobyć przewagę w liczbie mandatów. No i teraz, czy mają nadzieję, że mogą zdobyć przewagę? No i teraz ja to po prostu wpisuję w budowanie takiego frontu. Znaczy, jeśli miałabym szukać jakiejś logiki.
To świetne towarzystwo. No, dla budowania
frontu. Ale innego nie ma. Innego konserwatywnego towarzystwa nie ma.
No tak, ale z jednej strony mamy premiera, który starał się raczej budować jako jeden z tych przywódców, którzy wspierają chociażby Ukrainę, tak, bardzo mocno i tak dalej. Ale jednak
ale to wszystko... tylko do czasu przed wyborami, bo już potem w kampanii przestał tak wspierać. Już.
Nie, słuchajcie, ja w ogóle nie chcę wchodzić w głowę Mateusza Morawieckiego, dobra? Tylko jeśli rozmawiamy sobie o jakiejś logice, no to myślę, że to może tak wyglądać.
Mhm. Marcin?
No to jest, nie wiem, jak rozgrywka pokerowa przy stole. No, gra się takim rozdaniem, jakie się ma na ręku. No. I do takiego też rozdania PiS poniekąd doprowadził. No. Nie ma innych sojuszników wewnątrz tych struktur europejskich.
No, to jest kluczowy argument. Tak.
Konserwatystów i reformatorów też się z tymi środowiskami w Europarlamencie od dłuższego czasu bratała, w jakieś sojusze chodziła, na różne konferencje jeździła.
No tak, pani Meloni nie było na tej konferencji, bo ona, mimo tego, że teoretycznie jest tego środowiska, to jednak stroni od takich radykalnych postaci, prawda?
No tak, no i to jest być może ten problem, który PiS ma w europejskiej polityce, a nawet na pewno, że po prostu tak sobie spozycjonował przyjaciół, czy też jakichś pragmatycznych sojuszników, że trochę czasami niezręcznie się z nimi pokazywać, tak, na jednej konferencji. Tutaj nie chodzi mi o jakiś taki absmak, że ojej, Viktor Orban powinien być politykiem wyklętym. No jest politykiem, który ma jakieś znaczenie w Europie, natomiast pytanie, czy on prowadzi taką politykę międzynarodową, która jest w interesie i racji stanu naszego państwa. No, odpowiedź na to brzmi nie. No, jest ewidentnie politykiem, który rozmywa odpowiedzialność Rosji za wojnę w Ukrainie i ostatnimi czasy robi bardzo wiele, żeby wkładać kij w szprychy, zwłaszcza jeżeli chodziło wcześniej o sankcje wobec Rosji, czy różne obstrukcje związane z przekierowywaniem środków unijnych na pomoc Ukrainie. No i Nigel Farage też nie jest politykiem, który byłby wybitnie propolski i prośrodkowo-europejski. No i to jest dla mnie jedyna odpowiedź na to, czy tam było warto być, czy nie warto. Bo to, że jakiś polityk jest lubiany, czy nielubiany, ja tak polityki międzynarodowej bym nie oceniał, bo ona może mieć inne wartości, po prostu czysto pragmatyczne dla jakiegoś państwa. Można coś wynegocjować nawet z ludźmi, z którymi się nie lubimy. Tylko tutaj trochę podobnie jak w przypadku spotkania z Donaldem Trumpem, kluczem jest odpowiedź na pytanie, czy tam po prostu były premier Polski pojechał, żeby nawiązać jakieś kontakty i przekonywać do naszego punktu widzenia. Innego być może niż w percepcji wielu takich partii populistyczno-narodowych Europy, czy przyjechał właściwie nie wiadomo po co. To jedna sprawa. Druga, o której nie warto i nie można milczeć, bo nawet nie milczał o tym przecież belgijski premier. A gdzieś mało się mówiło o tym w polskich mediach. No to fakt, że jest czymś skandalicznym przerywanie takiej konferencji, bo o ile się mogę nie zgadzać z tezami, które tam były wygłoszone, o tyle chyba nikt tam prawa nie złamał, organizując legalnie konferencję. I premier Belgii powiedział, że to jest skandaliczne, to jest niekonstytucyjne, tak nie powinno się dziać.
To przede wszystkim pewnie w dłuższej perspektywie działa na korzyść nawet organizatorów takiej konferencji.
To jest po prostu element budujący tożsamość tych frakcji, że mają paliwo do dalszego działania i to jest moim zdaniem absolutnie kontrskuteczne.
Pozwolę sobie ci przerwać, bo ten wtorek obfitował w różne tematy związane właśnie z pozycją Polski na arenie międzynarodowej. Mieliśmy też posiedzenie rządu, na które Donald Tusk zaprosił m.in. szefa BBN Jacka Siewierę, była rozmowa o żelaznej kopule, tak zwanym niemieckim projekcie biznesowym, jak to określił prezydent Duda, który chyba jednak potem po zaledwie upływie 24-48 godzin nieco złagodził ten ton.
Bo to Jacek Siewiera jak zwykle musiał wychodzić z tego impasu. Natomiast jedno zdanie dosłownie jeszcze do tamtego tematu. Warto jeszcze zanotować, drodzy państwo, że podczas tego spotkania w Brukseli pan premier Morawiecki utyskiwał na brak wolności mediów i wolnego słowa. Zabawne, prawda?
Ojej.
A po drugie powiedział, że ostatni raz, cytuję, widział działania cenzury, gdy był bojownikiem o wolność w latach 80.
I to było też wtedy, kiedy nas wprowadzał do
tak,
wszystkich sojuszy.
Tak, bojownikiem był w latach 80. o wolność. To tylko tak jeszcze krótki komentarz. Natomiast wracając do żelaznej kopuły, no to oczywiście pan prezydent na początku bardzo jasno powiedział, że nie jest entuzjastą tego pomysłu,
bo Niemcy.
Oczywiście, zresztą od 2 lat przecież ta inicjatywa już gdzieś tam w planach i nie tylko w planach funkcjonuje, rząd PiS-u nie zdecydował się do niej przystąpić. Natomiast rzeczywiście później bardzo szybko szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera postawił bardzo słuszny zresztą postulat, o którym trzeba przypominać każdemu politykowi obecnego rządu, że przystąpienie do tego projektu, owszem, to jest świetny pomysł, natomiast no, trzeba też zadbać o interesy polskich firm zbrojeniowych, że to nie może być tak, że my będziemy jakimś takim anonimowym i bez głosu uczestnikiem mimowolnym całej tej inwestycji, tylko powinniśmy być bardzo aktywnym jej uczestnikiem, także w kontekście, no nie oszukujmy się, pieniędzy, które nasze firmy zbrojeniowe mogą zarobić. W związku z tym, jeżeli chodzi o sam projekt tej, w cudzysłowie, żelaznej kopuły, jak najbardziej, to się chyba jakoś tam inaczej, tarczą powietrzną chyba to w tym projekcie tak to się
dokładnie nazywa. Czyli żeby to nie był niemiecki projekt biznesowy, tylko polsko-niemiecki projekt biznesowy.
Ja mam trochę podejście takie chyba jak premier. Znaczy, mnie nie interesuje, czy on jest turecki, czy on jest, przecież Turcja no poza Unią, to może niedobry przykład, czy on jest belgijski, czy on jest francuski, czy on jest niemiecki. Ważne, że on ma nam wszystkim członkom Unii Europejskiej, czyli wspólnoty, jednej wspólnoty, dać większe bezpieczeństwo. Natomiast trzeba absolutnie zadbać o interesy polskich firm. Tyle, bo bez tego no to miło, że będziemy bezpieczni, natomiast no, trzeba zacząć grać ostro, jeżeli chodzi o te kwestie.
Warto tutaj, wiecie, przypomnieć też sprawę tych europejskich pieniędzy na produkcję amunicji, które, tych europejskich grantów, które wywołały też wielkie, na pewno komentowaliście je tutaj, bo to była wielka sprawa. Natomiast okazało się, że my nie możemy dostać pieniędzy na zbrojeniówkę i na amunicję, bo my po prostu nie mamy przemysłu rozwiniętego, który mógłby te granty zrealizować, więc w tym sensie ten postulat jest bardzo istotny. Natomiast warto też pamiętać, i o tym pisze u nas w Gazecie Prawnej Maciek Miłosz bardzo rozsądnie, że poza tym, że jest ten europejski system, to nie można odpuszczać również systemów, które Polska buduje sama. To znaczy to jest zintegrowany system, program Wisła, Naref i Pilica. I tutaj ja się wspomagam teraz, Maciek, twoim artykułem, jeśli to słuchasz. Tak, Maciek pisze, że wydamy na nią ponad 150 miliardów złotych i 2 baterie systemu Patriot już mamy, kolejnych 6 jest zamówionych i podpisaliśmy większość umów i około 2030 roku, pisze Maciek, w Polsce będziemy mieć jeden z bardziej nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na świecie, więc wspomogłam się felietonem, ale jakby ważne jest to, żeby jakby tutaj tych dwóch nóg pilnować.
No ale to już Władysław Kosiniak-Kamysz jako minister obrony narodowej podkreślił, że jedna inicjatywa absolutnie nie wyklucza drugiej i te wszystkie, o których przed chwilą, Aniu, wspomniałaś, będą kontynuowane wbrew temu, co mówi pan minister Mariusz Błaszczak, który próbuje teraz wszystkich przekonywać, że wszystkie wcześniej wymyślone projekty i zawarte umowy będą zerwane przez ten rząd. Otóż nie będą. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że projekt tej europejskiej kopuły nie przeszkadza w kontynuowaniu tych wcześniejszych projektów. Także też warto o tym pamiętać.
Słuchajcie, mówimy o systemie obrony, to przejdziemy do innego systemu obrony, który okazało się, że nie do końca nas bronił.
Środa.
578 osób w ciągu 5 lat było inwigilowanych Pegasusem. Tak wynika ze sprawozdania z zarządzania kontroli operacyjnej służb za ubiegły rok, przekazanego do Sejmu przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Mamy nawet taką rozpiskę, ile w którym roku, i okazało się, że w 2019 na przykład to zagrożenie musiało być potworne, bo było to 140 osób, w kolejnym 161, w 2021 162, a w 2022, jak zaczęły media pisać o Pegasusie, to się okazało, że tylko 9 osób wymagało.
Już koncesję zabrano wtedy.
Tak, no też, to tak.
Licencję, mamy, licencję, przepraszam.
Tak. Natomiast mamy bardzo, no mnie osobiście poruszyła ta publikacja Onetu, który ujawnił, bo zresztą zajmował się sprawą tych pań, że kapral Karolina Marchlewska i podporucznik Joanna Jałocha, które kilka lat temu zgłosiły molestowanie seksualne przez przełożonych w żandarmerii wojskowej, one były również inwigilowane za pomocą systemu Pegasus. Są jednymi z tych osób, które po prostu dostały oficjalną informację, oficjalne potwierdzenie. Ja widziałem, Przemysław Czarnek w Wirtualnej Polsce po prostu sam był oburzony, przynajmniej wydawał się oburzonym tym, co się stało. I mam wrażenie, że tutaj przechodzimy do tej części historii z Pegasusem, która może trochę tą historię odnowić, bo tutaj mamy już do czynienia po prostu z poszkodowanymi przez system zwykłymi osobami.
Niezwykłymi, to są ofiary przestępstwa.
Chodzi mi o to, że nie politykami, bo cały czas mówiliśmy tutaj o Romanie Giertychu, o Michale Kołodziejczaku. Trochę się człowiek mniej czasami identyfikuje z politykiem, a tutaj mamy do czynienia z osobami z krwi i kości.
Z żołnierkami.
Żołnierkami, to jest też ważne.
Prawda? Mhm.
Czy wiecie co, ja się zajmuję sprawą Pegasusa już od jakiegoś czasu i szczerze mówiąc, publikacja Onetu po prostu jakby okazała się wstrząsająca
tak,
dla mnie.
Znaczy
po prostu,
absolutnie.
Wiecie, taką gęsią skórkę mam teraz, jak o tym myślę, bo to są dziewczyny, to są panie, to są kobiety, które zgłosiły jakby krzywdzenie w armii, znaczy w żandarmerii, tak? No i teraz się okazuje, że być może, nie wiemy tego, bo oczywiście dokumenty są tajne, być może one więcej ujawnią same, bo jakby minister Bodnar nie może tego ujawnić. Teraz się okazuje, że one po tym zgłoszeniu po prostu były inwigilowane systemem, który miał dostęp absolutnie do wszystkiego, wszystkich danych z ich telefonu komórkowego. Co więcej, to, że on miał dostęp, to, że miały do tego dostęp polskie służby, to jest nic, bo w toku prac Komisji Pegasusowej jakby wychodzi na jaw, czy potwierdza się, że dzięki programowi Pegasus te dane mogły trafiać do obcych wywiadów ze względu na konstrukcję jakby techniczną tego oprogramowania. Bo w skrócie to polega na tym, że kiedy zasysamy dane z telefonu, one przechodzą przez kilka serwerów i też ma do nich dostęp firma, która tego Pegasusa prowadzi, bo tak jak powiedzieliśmy, myśmy mieli na to nie kupiony program jakby w całości, tylko licencję. To znaczy, że obsługa tego programu była w Izraelu. I jakby kiedy były przesłuchania ostatnie podczas Komisji Pegasusowej, to Joanna Kluzik-Rostkowska pytała profesora Kosińskiego o to, była taka możliwość, że obce wywiady miały dostęp do tych danych i on potwierdził, że taka techniczna możliwość była. Co więcej, ludzie, którzy obsługiwali, wymyślili Pegasusa, po tym, kiedy media na całym świecie zaczęły o nim pisać, przenieśli się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest możliwe, że te wszystkie dane, które mieli w firmie NSO Group, zakładając nową firmę, po prostu wywieźli ze sobą. No więc teraz jakby zatoczymy koło w tej mojej przedługiej wypowiedzi i wrócimy do tych żołnierek z żandarmerii wojskowych. No to wiecie, dane tych żołnierek mogą teraz być wszędzie.
Tak, poza naruszeniem jakby ich sfery prywatności, jest to jakby de facto nieoznaczonych danych bardzo dużej ilości wyniesienia gdzieś poza Polskę, dotyczących po prostu naszej obronności.
No tak, z tego co mówiła Kluzik-Rostkowska, być może prace tej komisji zakończą się tym, że ktoś dostanie zarzuty o szpiegostwo.
Dziwię się, jeżeli tak to się nie skończy tak
poprzez
naprawdę.
Do tego mamy złamanie tajemnicy adwokackiej,
Właśnie, bo warto pamiętać, że obie panie już miały sprawy sądowe w kontekście właśnie tego molestowania, o którym
tak,
mówiły w roku 2017.
Z prawnikami, z dziennikarzami.
I one w trakcie tej rozprawy mówiły, zaraz, ale my mamy poczucie, że jesteśmy podsłuchiwane w jakiś sposób. Ja nie wiem, czy adwokaci drugiej strony dzięki Pegasusowi już wiedzieli, jaka będzie strategia obu pań, jeżeli chodzi o rozprawę w sądzie. I wtedy tenże adwokat miał do tych pań się zwrócić, no to jest tylko pań wrażenie, że tak jest. Po czym kilka lat później okazuje się, że były inwigilowane Pegasusem, prosiły o pomoc Ministerstwo Obrony Narodowej, wtedy szefem tegoż był Antoni Macierewicz i ten zamiast oddać sprawę do prokuratury i wyjaśnienia odesłał ten ich list do ich przełożonych, co jest w ogóle jakąś abstrakcją i już oddaję głos panu redaktorowi. Ostatnia tylko sprawa, to jest kolejny dowód wstrząsający, który pokazuje, z jakim rodzajem ośmiornicy, jakiegoś przedziwnego systemu zamiatania spraw pod dywan mieliśmy do czynienia. Znaczy jest to coś absolutnie przerażającego i ja tylko się tak naprawdę zastanawiam, ile jeszcze, może niepodobnych, ale innych, jeżeli chodzi o przebieg, takich samych, jeżeli chodzi o ciężar gatunkowy historii, usłyszymy spośród tych 578 osób. Ja mam poczucie, że to może być tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Na razie wiemy, że prokuratura poinformowała, czy wezwała na przesłuchanie w charakterze świadka 31 osób, ale wiemy, że to nie jest koniec, więc no jest to absolutnie przerażająca historia i ja mam nadzieję, że jeżeli chodzi o żandarmerię wojskową i zamiatanie tej kwestii pod dywan, ktoś naprawdę srogo za to odpowie.
Zniszczono nam życie i zdrowie. 7 lat z Janną byłyśmy na celowniku, nękane, oczerniane, pozbawiane możliwości służby wojskowej, a dziś jeszcze się dowiadujemy, że byłyśmy inwigilowane za pomocą Pegasusa, tak komentuje w rozmowie z Onetem jedna z żołnierek. I ja tak sobie myślę w takim kontekście, jeżeli mamy tutaj tak dramatyczne informacje, patrzę sobie na tę komisję śledczą, która tak źle zaczęła, właściwie zrobiła z siebie pośmiewisko i zupełnie zbanalizowała przez jakiś czas niezwykle poważny temat, którym my powinniśmy żyć w o wiele bardziej poważny, intensywny sposób, tak mi się wydaje.
No absolutnie, to jest dramat polskiej polityki, że z tematu śmiertelnie poważnego uczyniono mem w jakiejś mierze, albo go zbagatelizowano. Oczywiście to nie jest tak, że to jest wina komisji. No, Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, żeby też tę sprawę zamieść pod dywan.
Komisja zagrała w jego grę,
komisja
tak naprawdę.
Wtedy po prostu zagrała w tę melodię, którą dyrygował Jarosław Kaczyński i to akurat jest jej wina. Natomiast myślę, że jeszcze w tym obrazie, który tutaj panie w studiu narysowały, bardzo przerażającym i skandalicznym, jest jeszcze jeden element, o którym nie powiedzieliśmy, a też jakieś ciarki na plecach wywołuje, a mianowicie fakt, że wszystkie te wnioski jednak musiał zaakceptować sąd. Czy ktoś musiał wydać takie polecenie? Więc pytanie, w jak chorym umyśle rodzi się takie polecenie, żeby narzędzie do totalnej inwigilacji wymierzone przynajmniej w zamiarze wobec najgroźniejszych przestępców i terrorystów wykorzystywać na kobietach, które były ofiarami przestępstwa, to po pierwsze, a po drugie, jak to jest możliwe, że sąd uznał, że ten wniosek jest zasadny?
Bo może Ania by nas nakierowała.
To jest jedna przerażająca rzecz w drugiej przerażającej rzeczy, że to jest pewien system naczyń połączonych i o ile rozumiem, że ktoś, kto jest powodowany złymi intencjami, motywacjami, mógł chcieć zamieść tę sprawę pod dywan, no to przecież jeszcze w tym procesie powinien być mechanizm kontrolny w postaci sądu, który mówi, nie, no niby na jakiej zasadzie mamy używać Pegasusa wobec tych osób? No i to jest jednak straszne, że do tego doszło. No,
nie chcę bronić sędziów, bo ja też uważam, że ktoś, kto podpisuje, że jakby to są ludzie, którzy skazują ludzi na długoletnie więzienie albo na wysokie kary, w związku z czym oni powinni wiedzieć, jakie na co oni się zgadzają. Natomiast bardzo długo przecież nie było w obiegu hasła Pegasus, więc jakby oni nie wiedzieli, że takie...
Tam jest chyba tylko hasło kontrola operacyjna,
chyba
wydaje się.
Sam Maciej Wąsik przyznał, że tam nie ma metody opisanej.
Nie ma. Co jest w ogóle jakąś paranoją absolutną, zaznaczmy. Tak. I to trzeba zmienić jak najszybciej przy okazji tej tragedii
całej. Tak, natomiast jeśli chodzi o więc oni jakby mogli nie wiedzieć jakby na skalę i na konkretne narzędzie, na które się zgadzają. Natomiast w przypadku sędziów ważne jest pytanie, który z nich na przykład dopytał o szczegóły, bo sędzia ma prawo, jak dostaje taki wniosek o kontrolę operacyjną, dopytać o szczegóły. No i teraz, moim zdaniem te dane powinny być zebrane i ujawnione. Na ile wniosków sędziowie i którzy sędziowie nie chcieli tego zrobić, a którzy chcieli to zrobić, dopytać o szczegóły. Jakby sam system jest skonstruowany w idiotyczny sposób, ponieważ jeśli sędzia odmawia kontroli operacyjnej, to musi napisać uzasadnienie. Natomiast jeżeli się zgadza, to po prostu się podpisuje i przekłada jakby folder w inne miejsce. W związku z czym też postulat takich organizacji, które się zajmują ochroną praw człowieka w świecie cyfrowym jest taki, żeby na przykład sędzia zawsze musiał napisać uzasadnienie. Nieważne, czy się zgadza, czy się nie zgadza na tą kontrolę operacyjną.
No ja czytam w książce Polska na podsłuchu i właśnie opisaną tą historię z tym, jak zawalony różnymi sprawami sędzia musi błyskawicznie coś przyklepać, bo przecież czas goni. No Okej, ale no, godzi się na to, że w zasadzie robi coś po łebkach. No, faktycznie jest to po prostu błąd systemowy do naprawy, szczególnie jeżeli wychodzą na jaw takie rzeczy. A podejrzewam, że historii przerażających będzie więcej.
To jest jeszcze wątek też prokuratora generalnego Adama Bodnara, który powiedział ostatnio, że dość wprost, że były po prostu naciski na sędziów. Więc ja uważam, że rzeczywiście ten wątek sędziowski, od którego zaczął pan redaktor i to, co mówi pani redaktor, czyli no, konieczność jakby zebrania tego wszystkiego, przepraszam za potoczność sformułowania, w kupę i upublicznienia, jest dla czystości i jasności tej sytuacji niezbędne, bo ten wątek sądowy mógł odgrywać tutaj no może nie kluczową, ale naprawdę zasadniczą rolę. I teraz pytanie, kto wywierał naciski, kto im ulegał, jak to się odbywało i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, bez tego nie ma szans na wyjaśnienie.
Górnolotnego, ale coś z erozją zaufania do państwa. Na tak wielu poziomach i płaszczyznach, że może czasami takie słowa nadużywamy, ale w tym przypadku wydaje mi się, że one są po prostu zasadne. Jeżeli nie mamy zaufania do organów państwa i służb, nie mamy zaufania do sądów, które pod naciskami politycznymi albo przy niewiedzy, albo przy złym systemie oceniania takich wniosków popełniają te błędy albo się na nie godzą, i mamy jeszcze polityków, którzy chcą to tuszować, i mamy osoby poszkodowane, które prawdopodobnie tej sprawiedliwości się nie doczekają, no to to wszystko można zamieść pod dywan w ilości takich problemów, z którymi się zmagamy. Ale to jest pewna kula śniegowa, która w końcu nabiera takiej masy, że to się kryje tak naprawdę pod pojęciem erozji praworządności. Właśnie takie sprawy się na to składają, że skoro nie ufamy państwu, to właściwie dlaczego mamy brać udział w jego funkcjonowaniu, partycypować w nim, chodzić na wybory. I niestety no, zbyt często może te słowa podnoszono w nieadekwatnych momentach, ale właśnie takie momenty jak Pegasus, jak te pani, które były poszkodowane, no wydaje mi się, że to jest jakby taki grzech pierworodny.
Choć ja tutaj bym dodał, że właśnie dlatego też ludzie tak obficie poszli na wybory, bo właśnie nie chcieli, żeby ciąg dalszej historii z Pegasusem był i żeby nastąpiło rozliczenie. Ale a propos Pegasusa, rozliczania i służb, to przeskoczmy do czwartku.
Czwartek.
Bo ten temat nam trochę wchodzi w sferę pegasusową, chociaż właściwie nie do końca, właśnie o czym powiemy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali wezwani do prokuratury.
To nawet nie trochę.
No właśnie okazuje się, że wszyscy myśleli, okej, wreszcie się zaczyna prawdziwe rozliczanie afery Pegasusa. Okazało się, że zostali wezwani do prokuratury, żeby usłyszeć zarzuty za to, że po usłyszeniu prawomocnego wyroku zagłosowali w Sejmie. Szymon Hołownia właściwie nie przeszkadzał im w tym. To był ten słynny dzień, z tego co kojarzę, kiedy Mariusz Kamiński pokazał, gdzie się zgina dziób pingwina na sali sejmowej. Okazało się, że zarzuty w takiej sprawie są sprawą na tyle pilną, że trzeba ich wezwać, zrobić przy okazji z tego dziwny show w postaci równoczesnego wezwania ich na komisję śledczą, ale to jeszcze o tym wspomnimy. I teraz tak, z jednej strony możemy, władza mówi cały czas, że ma niezależną prokuraturę, więc nie powinniśmy tego rozpatrywać pod kątem politycznym, ale trochę w ten sposób panowie Kamiński i Wąsik zostali wykopani z politycznego niebytu i została im zorganizowana taka mała kampanijka przed wyborami europejskimi, a jak wiemy, no mają chrapkę na Brukselę.
Dla mnie ważny jest ten wątek, który pan redaktor poruszył a propos tego, że zaproszono, czy wezwano ich właściwie równolegle jakby do dwóch organów, w których właściwie muszą się pojawić, bo grożą im konsekwencje, jeśli tego nie zrobią. To znaczy, to jest to, o czym rozmawialiśmy w przypadku Komisji Pegasusowej, że jakby w jakim to świetle stawia tych posłów, tak? Albo w jakim to świetle stawia nasze państwo, jeśli do takiej sytuacji my doprowadzamy, że oni muszą wybierać, przed którym organem akurat się zjawią.
Już pierwsza taka sytuacja. Już było tak chyba z ministrem Wosiem, czy z kim było?
Minister Woś, to ja powiem, bo jakby w dniu, w którym on miał zeznawać przed Komisją Pegasusową, po prostu zostało urządzone przeszukanie w jego pokoju sejmowym. W związku z czym on też się spóźnił na posiedzenie komisji, które było przekładane i tak dalej, i został ukarany za to, że się spóźnił, mimo że komisja była przełożona. Jakby, wiecie, no
fatalne,
to jest ośmieszanie, tak, ośmieszanie takiej instytucji, która powinna działać i powinna się cieszyć zaufaniem.
Ja obejrzałem dzisiaj tę sytuację na komisji wizowej, gdzie Michał Szczerba, to jest i tak komisja najbardziej merytoryczna i najbardziej sensowna z tych wszystkich trzech, w moim przekonaniu, ale on po prostu chciał pokazać się jako taki szeryf, taki twardziel, który teraz będzie opowiadał, jak to będzie teraz ścigał tego Kamińskiego. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Wyszedł z tego, jak dla mnie, trochę kabaret, nie wiadomo komu służący.
Ja nie wiem, czy kabaret to raczej jest tragedia, a nie kabaret, bo to rzeczywiście wygląda bardzo źle. No, wydaje się, że to było nie do końca przemyślane, przynajmniej jeżeli chodzi o prokuraturę, choć oczywiście jest tutaj ten argument, że prokuratura jest niezależna, więc nie musi pod dyktando polityczne działać. Niemniej o tym, że pan Mariusz Kamiński ma się stawić na komisję śledczą w czwartek o godzinie 10 było wiadomo, o ile się nie mylę, od chyba 8 albo 9 kwietnia, więc naprawdę można to było zorganizować inaczej. Ale okej, znaczy wydaje mi się, że clou całej tej sytuacji naprawdę nie jest to. To jest wpadka, tak nie powinno być oczywiście. To po raz kolejny pokazuje, że te instytucje no, nie współpracują i nie działają tak, jak powinny. Niemniej ja jednak byłam najbardziej zszokowana tym, jak Mariusz Kamiński po raz kolejny tę sytuację rozgrywa. No bo mamy...
Zostałem tu wezwany w celu ogłoszenia mi zarzutu z uwagi na głosowania, w jakich brałem udział w Sejmie. Traktuję to jako represję polityczną.
Właśnie, to jest człowiek, który jest przestępcą. Skazanym przestępcą prawomocnym wyrokiem przez polski sąd. Ułaskawionym. Dwukrotnie nawet, z przymrużeniem oka oczywiście to mówię, natomiast przestępcą. I on wychodzi z prokuratury i bez żadnego cienia żenady informuje opinię publiczną o tym, że on pouczył panią prokurator w jakiejś sprawie. I on jej wyjaśnił pewne kwestie. I daje się mu do tego cały czas przestrzeń. Czego ja nie do końca rozumiem. Oczywiście mamy wolne słowa, on jest wolnym człowiekiem, może mówić, co mu się żywnie podoba, tu jest jasna sprawa. Natomiast ja nie do końca jakby rozumiem też to, że to się dzieje po prostu. Znaczy, że wychodzi człowiek, który prawdopodobnie no, ma za uszami no, nie tylko kwestię głosowania po prawomocnym wyroku sądu, który automatycznie pozbawił go poselstwa, ale też kwestię Pegasusa i inne.
Przy
ale
wszystkich sprawach to jest nic.
Wychodzi
tak
i tłumaczy opinii publicznej, co on wytłumaczył pani prokurator. Tylko no też zastanawiam się, na ile to będzie skuteczne, bo to robienie męczenników, więźniów politycznych z Kamińskiego i Wąsika no nie przyniosło wystarczającego efektu. To nie, no, nie udało się PiS-owi zbudować tego mitu kolejnego, który był potrzebny jakby do postawienia się z powrotem politycznie na nogi. Więc nie mam przekonania, czy to będzie skuteczne i tym razem, a to tutaj też nie chodzi o moje wrażenie, bo ono jest akurat najmniej istotne, ale wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że akurat pan Wąsik i Kamiński to są ci ludzie, którzy według Polaków no, szczególnie powinni podnieść odpowiedzialność w każdym wymiarze, bo tam było prawie 80%, o ile się nie mylę, w tym ostatnim sondażu, kiedy pytano, czy powinni odbyć wyroki swoje, czy nie powinni ich odbywać. Więc nie mam przekonania, czy ten powrót do tej retoryki cokolwiek da. On jest bez wątpienia skierowany do twardego elektoratu PiS-u i według mnie twardy elektorat PiS-u zagłosuje na pana Kamińskiego i Wąsika.
W takiej wewnętrznej rywalizacji na listach może im to po prostu pomóc. Marcinie, ja ci oddam głos przy następnym temacie, jeśli pozwolisz, bo trzymamy się z tej godziny, która minie, a będziesz ważną osobą w kontekście tego, o czym chcę porozmawiać w piątek.
Piątek.
No właśnie, przed nami druga tura wyborów samorządowych i kilka gorących punktów na mapie Polski. Nie wiem, czy u ciebie jest dzisiaj gorąco, ale politycznie na pewno jest gorąco. Da się w ogóle...
Stop, to nie wiem, jak ocenisz. Chyba tak umiarkowanie.
Tam za oknem widać, że strasznie wieje.
Nie, no ładnie jest. Myślałem właśnie...
czy
da się wyjść na spacer z dzieckiem, nie natykając się na plakat, baner, bądź cokolwiek szkalujące jednego bądź drugiego kandydata?
To zabawne, bo akurat wczoraj wychodziłem z swojego takiego biura, powiedzmy, i dosłownie przed klatką natknąłem się na Łukasza Gibałę. To tak absolutnie z przypadku. Więc ta kampania, nawet jak się chce od niej uciec, to nie ma takiej możliwości w Krakowie, ale też dlatego, że ta stawka jest bezprecedensowo wysoka, bo mówimy o zmianie paradygmatu władz, w ogóle pewnego układu też władzy w Krakowie po 22 latach, to nieliczni królowie polscy panowali dłużej niż Jacek Majchrowski w Krakowie. A co się z tym wiąże? To jest cała siatka połączeń urzędniczych, połączeń personalnych w spółkach. Sam fakt, że ta kampania jest tak dynamiczna i najciekawsza w Polsce pod względem samorządowym, ale chyba nawet wykracza poza tę skalę, to właśnie pokazuje, z czym mamy do czynienia. Z kandydatem niezależnym, który wcześniej był przewodniczącym Platformy na Małopolskę, a potem był w ruchu Palikota, czyli takim jakby odpowiednikiem swojego kontrkandydata, czyli Aleksandra Miszalskiego, a mowa o Łukaszu Gibale, którego popiera Partia Razem i poniekąd popiera PiS,
ale bez sensie... Małgorzaty Wasserman, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy.
To zresztą nie jest członkinią Prawa i Sprawiedliwości, mało kto tym pamięta. To są wewnętrzne układanki PiS-u, jakiś rodzaj konfliktu też z ministrem Adamczykiem i tego, że ona ostatecznie w tych wyborach nie wystartowała, temat na osobną dyskusję. Natomiast dzisiaj też jeszcze Prawo i Sprawiedliwość radny Łukasz Drewnicki, który jest szefem tych struktur, wysyłał maile i powiadomienia, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie rekomenduje głosowania na Aleksandra Miszalskiego dla przypomnienia. No ale jaka tutaj jest w ogóle układanka? Razem i w jakimś sensie PiS, oczywiście nie wprost, a po drugiej stronie Małgorzata Wasserman, Jacek Majchrowski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Nowa Lewica praktycznie cała gremialnie.
No i dodajmy Michał Rusinek, Krzysztof Globisz, Krzysztof Materna, Zbigniew Preissner. Po prostu widziałem te spoty Aleksandra Miszalskiego. On po prostu chyba postanowił zebrać wszystkich znanych ludzi i coś przy nim porozmawiać, bo to nie są przemyślane spoty. To jest takie, siedzi sobie Krzysztof Globisz, obok siada Aleksander Miszalski, coś do niego mówi.
To są takie spoty godnościowe, takie, że możemy pokazać, że nasz kandydat jest tak fajny, że znani ludzie nie wstydzą się powiedzieć, że obok niego siedzą albo spacerują z nim. Jakość tych filmów chyba jest wtórna do tego przekazu. No i to jest moim zdaniem pewien dramat i tragizm tych wyborów krakowskich, bo wydaje się, że jest to walka pomiędzy, oczywiście mówię umownie, tak, jakąś zmianą tego układu władzy oraz jego kontynuacją, tak przynajmniej to przedstawia Łukasz Gibała, albo kontrą do populizmu, który ma reprezentować Łukasz Gibała, który zawsze jest przeciw wszystkiemu, co robił Jacek Majchrowski, a pewną stabilnością i też połączonym z tym, że Rada Miasta w Krakowie jest w większości teraz już po wyborach, znaczy ma większość Platforma Obywatelska w tej Radzie, Koalicja Obywatelska, więc łatwiej będzie rządzić, ale dużo chwytów takich poniżej pasa, czarnej, brutalnej takiej kampanii, jakichś finansowania przez deweloperów, takich akcji przeciwko Łukaszowi Gibale, to pokazuje, że to jest po prostu bardzo dziwna i smutna kampania, w której w drugim mieście w Polsce, prawie milionowym, wiele rzeczy uchodzi płazem tylko dlatego, że nie dzieje się w Warszawie. Albo dopiero się wydają ważne, gdy Warszawa się nimi zainteresuje. Myślę, że tutaj wynik jest raczej w tej chwili na korzyść przemiety sondażowej Aleksandra Miszalskiego, ale wszystko jest jeszcze otwarte i będzie zależało od mobilizacji tego młodego elektoratu, na który liczy Łukasz Gibała. No, ewidentnie najciekawsze wybory od pokolenia w Krakowie.
No, jeśli chodzi o ostatni sondaż dla wyborczej, to Aleksander Miszalski 39, Łukasz Gibała 36%, więc sprawa całkowicie otwarta.
Oni zdecydowani jakoś bezprecedensowo wysoko, bo to jest faktycznie trudny orzech do zgryzienia dla wielu osób tutaj.
Współczujemy Marcinowi Krakowianom trudnego
współczujemy
wyboru.
Też Wrocławianom. I chcemy się tak się mogę wtrącić.
Tak, chcielibyśmy trochę jeszcze na koniec powspółczuwać Wrocławianom, bo oni chyba są w jeszcze trudniejszej sytuacji. Bo tak jak sobie przypomnieć różne wyczyny Jacka Sutryka, jak to z takiego sympatycznego prezydenta, który robił furorę w social mediach, stał się prezydentem, który mówi, że opinie mieszkańców to ma w sumie w D i zaczął ich blokować, teraz ich odblokowuje, a to tylko część kłopotów wizerunkowych Jacka Sutryka. No a do tego mamy panią Izabelę Bodnar, która wczoraj zrobiła sobie taki bardzo fajny wieczór wyborczy, miało być wielkie wsparcie od szefów Trzeciej Drogi, a stała się potem wieczorze memem, bo okazuje się, że mamy w polskiej polityce odpowiedniczkę Katarzyny Pakosińskiej.
Ja nie wierzyłam, szczerze mówiąc, że to audio, tak jak wam mówiłam przed programem, nie wierzyłam, że to audio jakby jest prawdziwe i myślałam, że jest podegrane pod wideo, jak pierwszy raz to zobaczyłam, ale potem obejrzałam jeszcze raz.
Ja oglądałam na żywo ten występ, tego się chyba nie da inaczej nazwać, to jest trochę, wydaje się, wypadkowa, no, braku takiego doświadczenia w tego typu wystąpieniach, po pierwsze, a po drugie jednak no, nerwowości, która musiała się w sztab pani Bodnar wpleść, no bo wiemy, jakie zarzuty ciążą na jej mężu, wiemy, jakie zarzuty ciążą na jej szwagrze, czyli bracie męża. Wiemy, że to już są akty oskarżenia, a nie jakieś polityczne plotki. Jedna sprawa dotyczy śmieci, druga sprawa dotyczy afery Getbacku. To są naprawdę grube historie. I pani Bodnar oczywiście nie odpowiada za czyny swojego małżonka, czy też szwagra. Niemniej wielokrotnie mówiła, że tego pozwie w trybie wyborczym, tamtego pozwie w trybie wyborczym, że ktokolwiek z nią tą łączy, ale ani razu tego nie zrobiła. Mhm. W związku z tym tutaj rzeczywiście no, jest taki wielki znak zapytania dotyczący tego, jakie tutaj mamy powiązania, jeżeli chodzi o te kwestie związane z ewentualnym nadużyciem prawa. No i tutaj też sytuacja jest bardzo ciekawa, no bo to właściwie też idą łeb w łeb, dlatego że jednego dnia jest sondaż, który daje prowadzenie Sutrykowi i drugiego dnia jest sondaż, który daje prowadzenie pani Bodnar. I no, oczywiście pytanie teraz, czy wrocławianie... W ogóle ciekawi mnie, jaka będzie frekwencja.
No właśnie, mogą się bardzo zniechęcić.
Wyborze, jak to nazwałeś na samym początku, między dżumą i cholerą, bo rzeczywiście trochę tak jest. Choć wydaje mi się, że wszelkie absolutnie i ewidentne wpadki wizerunkowe i retoryczne pana Sutryka jednak no, mniej ciążą niż to, co się może dziać i dzieje się wokół kandydatki trzeciej drogi. Zresztą ja na twarzach Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie widziałam entuzjazmu.
Taki
nie
wygląda
ani jakby siedzieli na konwencji politycznej, ani na stand-upie. Szczerze mówiąc, bardziej mi to pogrzeb przypominało, ale to już jest kwestia. Tak, trochę tak.
A może jednak trzecia droga doczeka się chociaż jednej prezydentki dużego miasta, no to byłby dla nich wielki sukces, nawet jeżeli okaże się potem, że ciągną się za nią różne demony.
A wiesz, demony. Wtedy za panią Bodnar wszedłby do Sejmu pan Protasiewicz? O którym mieliśmy nie wspominać dzisiaj.
Jaką my zatoczyliśmy
pętlę. Powiedział, że nie, że nawet jeśli pani Bodnar wygra, to mandatu nie przyjmie.
Jak
ja to cenię, mógł wejść.
Prawda?
No. Ale szkoda, bo ten serial może by się trochę potrwał, no ale to już...
Ja bym jednak wolała, żeby nie trwał, szczerze mówiąc.
Jakby może masz rację.
To nie jest nigdy dobre ani dla kultury politycznej, ani dla konkretnych osób, które są w niego zaangażowane. Natomiast jeśli chodzi o tą trzecią drogę, to zobaczcie, że oni są tak naprawdę przegranymi wyborów samorządowych. To znaczy mówi się, że oni dobrze w sondażach, dobrze w sejmikach
no poszli. Wygrał. Ten. Dobry wynik zrobił. No. Tam natomiast, ile? 2 punkty procentowe wartości dodane od trzeciej drogi.
Tak, natomiast sama trzecia droga w tych wyborach samorządowych nie poradziła sobie dobrze. To znaczy, zobaczcie, to marszałka województwa będzie miała Konfederacja być może, bo...
Panie tak, Reszku. Tak a propos memów politycznych.
To jeszcze będziemy rozmawiać o Podlasiu któregoś dnia, na pewno tam się zadzieje.
No więc Konfederacja będzie być może miała marszałka województwa, a oni będą mieli... Panią Bodnar?
No, ale będą mieli Wrocław. Przepiękny. I Wrocław, który jest za ściankiem, według niej, jest gorszy od
no tak, tylko
Łodzi,
pytanie,
z całym szacunkiem dla Łodzi.
Pytanie jakby, co będzie następne, tak? Bo pamiętajmy, że to nie wystarczy wsadzić tam prezydenta, ale też trzeba wsadzić prezydenta, który nie będzie nas obciążał politycznie. A jakby skala bomb, które mogą tutaj wybuchnąć...
Tak. No właśnie, to jest...
Jakby prosto w twarz.
Inny ciężar gatunkowy tych zarzutów wobec obydwu kandydatów.
Że być może to nie było siedzenie na pogrzebie, tylko oni wiedzieli, że trzymają tą bombę. No i...
To kiedyś był taki teleturniej, że sobie przerzucali tak w tym. Ja mam wrażenie, że oni tak sobie przerzucali. Hołownia Kosiniakowi i Kosiniak Hołowni, któremu wybuchnie w rękach. No.
Ja dziennikarsko po prostu uważam, że będziemy mieli więcej historii, jak będzie pani Bodnar, ale nie doradzamy niczego naszym słuchaczom i nie doczamy.
Oboje obiecują tramwaj na Jagodno. Tak, i to jest najważniejsze.
Tak, tylko jedna obiecuje do Tatr, a druga do Bałtyku pociągnięty. Natomiast takiej Gdyni u mnie, no to wszyscy są zachwyceni, bo i tak wiedzą, że nie będzie Wojciecha Szczurka, więc po prostu wybiorą sobie kogoś z dwójki kandydatów. Tam w Gdyni też mówią sobie, że brudem się ogładają, ale chyba nie byli nigdy jeszcze w Krakowie, skoro uważają, że to był brud. W Gdyni też będzie bardzo ciekawie. No i w ogóle to będzie też ciekawy politycznie poniedziałek, bo te starcia 1:1 są świetne. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Kamila Biedrzycka, Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszamy do oglądania i zapraszamy też do oglądania Anna Wittenberg, Dziennik Gazeta Prawna, jej nowego programu.
Tak? Wittenberg rozmawia o technologiach, dziękuję.
O, właśnie. Wspieramy wzajemnie
nowe międzyredakcyjne
programy. Bardzo. Marcin Makowski, Wprost. Co jakiś czas jeszcze poczytamy coś twojego, ale jakoś tak dawno nie widziałem nic twojego. Musisz coś napisać ciekawego o Krakowie, bo ciekawie o tym opowiadałeś.
Dobrze. Jeszcze może zdążę, przyciszmy.
Tak. Bardzo również wam dziękuję. Widzimy się za tydzień. To była sekcja komentarzy, czyli pierwsze podsumowanie tygodnia w Radiu Z. Ja nazywam się Maciej Bąk. Do usłyszenia.
To była sekcja komentarzy, czyli pierwsze podsumowanie tygodnia. Subskrybuj i słuchaj nas na YouTube, Spotify i player radioz.pl.